Dziś w programie o bestiach Bieruta z Rakowieckiej, o obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Opowiemy także o sowieckich obozach i więzieniach na ziemiach polskich.
Miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, czyli dawne więzienie Mokotowskie przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, było głównym miejscem odosobnienia dla więźniów politycznych przede wszystkim w stalinowskim okresie Polski Ludowej. Departament Śledczy, kierowany przez pułkownika Józefa Różańskiego, to właśnie w tym miejscu prowadził najważniejsze śledztwa przeciwko tym najważniejszym przeciwnikom Polski Ludowej, których ówczesne władze uznały za wrogów. Pawilon 10 był swoistym królestwem pułkownika Józefa Różańskiego. Była to chyba najbardziej mroczna postać polskiej bezpieki, zresztą jako jeden z niewielu bezpieczniaków został później skazany w latach 50. i odsiedział kilka lat w więzieniu. Niemniej człowiek ten odpowiadał za prowadzenie szeregu śledztw przeciwko wrogom Polski Ludowej. Różański ukończył Uniwersytet Warszawski, później był adwokatem, bronił zresztą w procesach politycznych, bodajże najsłynniejszy proces, w którym bronił wówczas Stefana Wierbłowskiego, taką jedną z tuz Komunistycznej Partii Polski. W okresie II wojny światowej, jak bardzo wielu komunistów, wyjechał na wschód, tam rozpoczął współpracę z NKWD. Ba, Różański sam stwierdził po latach w jednym z wywiadów, że był w obozie w Starobielsku, gdzie pełnił rolę swoistego tłumacza. Później, kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, Różański wyjechał do Samarkandy. Tam o mało co głód spowodowany przez komunizm nie zabił mu jedynego dziecka. Pomimo tego Różański cały czas pozostał komunistą. Wrócił do Polski w 1944 roku już jako podoficer Ludowego Wojska Polskiego. Został ranny na przyczółku Magnoszewsko-Wareckim i wyjechał do Lublina, żeby się przebadać. Tam został zwerbowany do bezpieki, został funkcjonariuszem ówczesnego resortu bezpieczeństwa publicznego. No i od tego momentu zaczęła się jego bardzo błyskotliwa, bardzo ważna kariera. Na początku nie pracował w pionie śledczym, na początku pracował w archiwach, no ale bardzo szybko komuniści dostrzegli to, że mają w swoich szeregach przedwojennego inteligenta, zadeklarowanego komunistę, adwokata, więc można go przenieść do pionu śledczego, który wówczas się formułował. I tak oto w listopadzie 1944 roku Różański został funkcjonariuszem ówczesnej sekcji śledczej, która później w 1947 roku została przeorganizowana na Departament Śledczy. Różański bardzo szybko został najpierw wicedyrektorem tego pionu, później został dyrektorem i odpowiadał za najważniejsze śledztwa ówczesnej Polski. W trakcie tych śledztw stosowano okrutne metody śledcze, najpierw przeciwko żołnierzom wyklętym, później przeciwko politykom, między innymi z Polskiego Stronnictwa Ludowego. A w 1948 roku rozpoczęło się tak zwane poszukiwanie wroga wewnętrznego. Zaufanie do Różańskiego było tak ogromne, że biuro polityczne zdecydowało się powierzyć mu właśnie tę najbardziej dla niego istotną sprawę, czyli poszukiwanie wroga wewnętrznego. Zamierzano wówczas zniszczyć Władysława Komułkę i Różański przez rok próbował tę sprawę prowadzić. Kiedy z Berlina uciekł Józef Światło, nomen omen osobisty wróg Różańskiego, Różański poleciał ze stanowiska. Komuniści stwierdzili, że kogoś trzeba zrzucić z sani, oczywiście mówiąc to w cudzysłowie, i uznali, że idealnym po prostu kandydatem do tego, żeby, można to tak delikatnie powiedzieć, ocieplić troszeczkę wizerunek bezpieki, był właśnie Józef Różański, czyli postać, która była odpowiedzialna za okrutne i tragiczne metody śledcze prowadzone w tamtym okresie. Kolejną osobą była osławiona pułkownik Julia Brystygier, nazywana Krwawą Luną. No, była to, podobnie jak Różański, przedwojenna inteligentka pochodząca z rodziny przedwojennych aptekarzy, zresztą jej rodzice również byli żydowskiego pochodzenia. Przed wybuchem II wojny światowej była niezwykle zaangażowaną komunistką, była tak zwanym funkiem. czyli płatnym funkcjonariuszem partii. Ona się nie musiała martwić o zarobki, ponieważ partia komunistyczna płaciła jej za ówczesną działalność. No, ona po prostu była zawodową komunistką. Kiedy wybuchła II wojna światowa, podobnie jak wielu komunistów, wyjechała na wschód. Działała we Lwowie. Tam była zaangażowana w taką organizację, która niosła pomoc komunistom, MOPR. Kiedy wybuchła wojna niemiecko-sowiecka, ona wyjechała w głąb Związku Sowieckiego, trafiła do Samarkandy, ale w przeciwieństwie do Różańskiego ona nie została w Samarkandzie. Przypomniała sobie o niej Wanda Wasilewska i zaprosiła ją do Moskwy. Tam Julia Brystegier zaangażowała się w działalność Związku Patriotów Polskich, a później w Centralne Biuro Komunistów Polskich. Była dosyć ważną personą, nie była osobą pierwszoplanową, natomiast była w takiej grupie, która podejmowała rzeczywiście decyzje. Tam zapoznała się bardzo blisko z Jakubem Bermanem, z Hilarem Mincem, czyli z osobami, które później w okresie stalinowskim będą ogrywać ogromną rolę w Polsce Ludowej. Wróciła do Polski w 1944 roku. Została przekonana do tego, żeby pracować w aparacie bezpieczeństwa i praktycznie od samego początku, to jest od końca 1944 roku, kiedy została rozkazem personalnym przyjęta do jeszcze wówczas resortu, a później Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, zaangażowała się w taką bardzo delikatną działalność, to znaczy jej pion miał rozbijać polskie podziemie, później partie polityczne. W końcu ten pion został nazwany Departamentem Piątym. I ten departament miał ogromne kompetencje, ponieważ oprócz zwalczania organizacji partii politycznych, które były przeciwko Polskiej Partii Robotniczej, miała zwalczać przede wszystkim Kościół katolicki, inne związki wyznaniowe, inne kościoły. Miała zwalczać wszystkie możliwe organizacje młodzieżowe, organizacje społeczne, które w jakikolwiek sposób pokazywały, że Polska Ludowa i komunizm im się nie podobają. Miała opiekować się, w cudzysłowie, środowiskami artystycznymi i tak dalej. Więc wachlarz działalności był szeroki. To ona w dużej mierze przyczyniła się do tego, że komuniści osiągali sukcesy w referendum ludowym w 1946 roku, w wyborach w 1947 roku. Jej ludzie odpowiadali między innymi za przygotowanie Kongresu Zjednoczeniowego w 1948 roku, kiedy polska część działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej połączyło się z Polską Partią Robotniczą i w taki oto sposób powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ludzie Brystygierowej odpowiadali za to, żeby delegatami na ten zjazd były oczywiście osoby odpowiednio wyselekcjonowane, żeby tam nie było trudnych pytań, żeby wszyscy, którzy będą głosować, wszyscy delegaci, żeby byli jak najbardziej za połączeniem tychże dwóch partii. Odpowiadała, tak jak powiedziałem wcześniej, za niszczenie Kościoła katolickiego. Wszystkie rozpracowania biskupów, czy w ogóle hierarchów kościelnych, księży, zakonników, zakonnice i tak dalej, były prowadzone przez ludzi Julii Brystegier. Jednym z najbliższych współpracowników Józefa Roleńskiego właśnie na pawilonie 10, a później w grupie specjalnej, był podpułkownik Józef Dusza. Był to bardzo prosty człowiek, pochodzący z rodziny robotniczej. Urodził się pod Oświęcimiem. Jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej zaangażował się w działalność komunistyczną, ale nie był tak zagorzałym działaczem komunistycznym jak jego pryncypał, czyli Józef Różański. Kiedy Armia Czerwona weszła na tereny Polski, Dusza ujawnił się, że jest działaczem komunistycznym, no i został przyjęty. Najpierw został przyjęty na taki kurs w Centralnej Szkole Partyjnej w Łodzi, no ale później uznano, że ten człowiek idealnie nadaje się do pracy w aparacie bezpieczeństwa, co było ogromnym dla niego wyróżnieniem. Była to postać jedna z najbardziej mrocznych. Człowiek, który budził strach i lęk w więźniach, których przesłuchiwał. Praktycznie od samego początku swojej pracy w bezpiece stosował niedozwolone metody śledcze, stosował tortury. To on na przykład wymyślił, żeby Moczarskiego wrzucić do celi z Jurgenem Stropem. To on prowadził bardzo ważne śledztwa, przesłuchiwał działaczy wolności i niezawisłości, żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. I tak jak w przypadku Józefa Różańskiego, jego również nie skazano za niszczenie polskiego podziemia, za torturowanie działaczy wolności, niezawisłości i innych. Nie, jego skazano za to, że zbyt dużą nadgorliwością prowadził śledztwa przeciwko działaczom komunistycznym w tym okresie 48-53.
Ciała ofiar zbrodni komunistycznych z okresu stalinowskiego zakopywano w bezimiennych mogiłach. Dopiero prace prowadzone przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN umożliwiły godny pochówek wielu bohaterów podziemia niepodległościowego.
Działania poszukiwawcze, które prowadzi Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, to działania, które nieustannie każdego roku obejmują kilkadziesiąt miejsc. I wiemy, że gdyby nasz zespół, prawie 70-osobowy, był dwu-, trzykrotnie większy, spokojnie pracy by starczyło dla wszystkich i tej pracy starczy dla kolejnych pokoleń, ponieważ mimo tego, że mamy wrażenie, że przebadaliśmy Łączkę, przebadaliśmy cmentarz Osobowicki, że cały czas pracujemy w Lublinie, w Rzeszowie, w Poznaniu i w innych miejscach, w których komuniści ukrywali szczątki pomordowanych żołnierzy, to wciąż odkrywamy nowe miejsca, wciąż wracamy do miejsc, co do których zachodzi podejrzenie, że i tam są ofiary terroru, czy to niemieckiego, czy właśnie komunistycznego.
Na terenie całej Polski z udziałem najwyższych władz państwowych odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Żołnierze podziemia antykomunistycznego wykonywali wciąż ten sam rozkaz. Ten rozkaz, który składali w Wojsku Polskim przed rokiem 1939. Ten rozkaz, który składali w konspiracji czasów II wojny światowej. Tę przysięgę, która mówiła o Polsce wolnej i niepodległej, ta przysięga wciąż ich poobowiązywała po roku 1945 w walce z systemem komunistycznym, który był tutaj implementowany wbrew woli narodu polskiego. Był implementowany z Moskwy.
W Kamieniu Pomorskim odbyła się konferencja prasowa zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora habilitowanego Karola Polejowskiego i prokuratora Andrzeja Pozorskiego, dyrektora pionu śledczego IPN. Podczas spotkania z mediami przedstawiciele IPN przekazali Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej artefakty związane z ostatnim niezłomnym na terenie Pomorza Zachodniego Józefem Bosiem, pseudonim Lot Franek. W wyniku przeprowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie śledztwa wyjaśniono okoliczności i ustalono sprawców zabójstwa Józefa Bosia oraz odnaleziono miejsce jego pochówku. Instytut Pamięci Narodowej wydał książkę Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich 1944-1945 Leksykon. Wraz z nadejściem Armii Czerwonej i podążających za nią służb sowieckich na ziemiach polskich rozpoczęła się fala represji i terroru skierowanego przeciwko społeczeństwu polskiemu. Jedną z zasadniczych form represji, jaką stosowali Sowieci wobec Polaków, były aresztowania i internowania osób zaangażowanych w działalność polskich struktur niepodległościowych. Wykorzystywano w tym celu utworzoną sieć obozów jenieckich i więzień wraz z towarzyszącymi innymi miejscami uwięzienia. Leksykon nie tylko ukazuje skalę sowieckich represji w Polsce, proces masowych aresztowań i wywózek żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, losy tysięcy Polaków w powojennej rzeczywistości, ale także proces sowietyzacji naszego państwa. Książkę opracował i zredagował naukowo Dariusz Iwaneczko, który jest również autorem wstępu.
Od 2011 roku obchodzimy 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W podziemie niepodległościowe od 1944 roku po rok 1956 zaangażowanych było ponad 180 tysięcy obywateli, z czego blisko 30 walczyło z bronią w ręku, opierając się władzy komunistycznej przyniesionej na sowieckich bagnetach. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami poświęconymi antykomunistycznemu podziemiu zbrojnemu opublikowanymi w portalu przystanekhistoria.pl. Wśród licznych materiałów znajdziecie Państwo artykuły poświęcone wybitnym dowódcom polskiego podziemia, takim jak Zygmunt Szendziela-Szłupaszko. Znajdziecie Państwo także historie dotyczące wyjątkowych postaci, takich jak chociażby Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka. Wśród licznych materiałów przygotowanych przez redakcję portalu odnajdziecie Państwo także zapisy z konferencji naukowych, a także wykładów historyków poświęconych podziemiu zbrojnemu i działaniom antykomunistycznego podziemia zbrojnego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami dotyczącymi antykomunistycznego podziemia zbrojnego opublikowanymi w portalu przystanekhistoria.pl. Wirtualna podróż. Prawdziwa historia.